Tak się jakoś złożyło, że nie miałem bladego pojęcia, jak tu trafić. I kiedy krążyłem dookoła tu różnych budynków, napotkałem jakąś nadobną i piękną niewiastę, która mnie tutaj przyprowadziła. I tak sobie pomyślałem, że to jest dokładnie to, co się stało w Księdze Rodzaju. Jak Adam sobie trochę nie radził w raju, to Pan Bóg postanowił stworzyć Ewę, co by mu trochę pomogła. Na początku tej Eucharystii bardzo by nam się taka Ewa przydała, tylko trochę lepsza niż Ewa. W sensie, żeby to nie był człowiek. Bardzo by nam się przydał Duch Boży, żeby nas poprowadził w ten sakrament. My go nigdy sami nie pojmiemy. Nigdy, jeżeli Duch Boży nas nie wprowadzi w tajemnice, które tutaj się dokonują, to się nawet do nich nie zbliżymy. Poprośmy o takie przewodnictwo. Niech na początku tej mszy Duch Boży z nami będzie. Zawołajmy Go z całego serca, żeby On nas w to wszystko wprowadził. A żeby tak się mogło stać, to najpierw przeprośmy za nasze grzechy.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że prawdomówny jesteś i na nikim Cię nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, ale drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie wolno? Mamy płacić, czy nie płacić? Ale On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Dajcie mi denara, chcę go zobaczyć. Przynieśli, a On zapytał: Czy jest ten obraz i ten napis? Odrzekli Mu: Cezara. Wtedy Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
Ania ma 9 lat. Jest w drugiej klasie. Najbardziej na świecie lubi robić jedną rzecz. Lubi malować. Totalnie nie umie tego robić, ale lubi, jak to z dziećmi. Generalnie na wszystkich lekcjach i na wszystkich innych zajęciach i w ogóle w każdym miejscu swojego życia ma ze sobą jakieś kartki i cały czas bazgrze. Kiedyś na jednej lekcji, kiedy pani coś tam sensownego tłumaczyła, przynajmniej w mniemaniu tej pani, Ania w związku z tym, że nie podzielała tego mniemania, mazała coś na kartce. I pani podchodzi do Ani i pyta: Aniu, co malujesz? No tam takie bohomazy, nie? No w sensie takie tam kreski w różne strony. Ania chwilę pomyślała i mówi: maluję Pana Boga. Pani mówi do Ani: ale Aniu, wiesz, Pana Boga się nie da namalować. Się nikt tego jeszcze nigdy nie zrobił, nikt Pana Boga nie widział. Nie da się zrobić, no nie da się tego wymyślić. Ania chwilę pomyślała i mówi: no to zaraz cały świat się dowie, jak Pan Bóg wygląda. Perspektywa Ani to jest perspektywa, która myślę jest taką perspektywą, której wszyscy powinniśmy bardzo zapragnąć. I nie chodzi mi o to, żeby nauczyć się bazgrać albo żeby nawet wymyślić, jak Pan Bóg wygląda. Tylko Ania miała w sobie jedną cechę, którą pewnie straci, jak będzie trochę starsza. Bo wszyscy ją kiedyś mieliśmy, a potem im jesteśmy starsi, tym bardziej ją tracimy. Miała taką cechę, która ją popychała do rzeczy niezwykłych. Miała taką cechę, która jej mówiła, że nie ma granic tego, co można zrobić. Że jeżeli tylko czegokolwiek się chce, to wystarczy się głośno drzeć i to się wydarzy. Tak mają dzieci. One nie rozumieją, że czegoś się jeszcze nie da. One nie rozumieją, że można odnieść porażkę. One są przekonane, że jeżeli tylko krzyczą albo coś robią, to się uda. Kończy się właśnie rok akademicki, a w związku z tym, że jesteśmy, gdzie jesteśmy, to jest bardzo proste pytanie w związku z tym, co mówię. Czy masz takie przekonanie, że ostatni rok, który tu spędziłeś prawdopodobnie na tej uczelni, albo może na jakiejś innej, albo w ogóle po prostu w swoim życiu, jeżeli robisz coś innego, to był absolutnie rok przekraczania granic. Nie chodzi mi o to, że przekroczyłeś wszystkie granice przyzwoitości, dobrego wychowania i tak dalej. Tylko czy robiłeś takie rzeczy, że masz takie wrażenie, że świat się posunął naprawdę dzięki tobie do przodu? Czy studiujesz takie coś, co jak to studiujesz, to masz takie przekonanie, że świat dzięki tobie i dzięki temu, że to studiujesz, absolutnie idzie naprzód? Czy jeżeli coś robisz w życiu, jesteś w jakimś związku, albo gdzieś pracujesz, to czy to, co robisz, to czy to posuwa świat do przodu? I to nie znaczy oczywiście, że to muszą być ogólnoświatowe wynalazki, które rzeczywiście pchną technologię tego świata do przodu, chociaż w niektórych wypadkach pewnie tak powinno być. Nie. Ale możliwe, że ktoś po prostu pracuje w sklepie. I czy tak pracujesz w sklepie, że jeszcze nikt tak nie pracował w sklepie, jak ty pracujesz w sklepie? W zasadzie to jest bardzo poważne pytanie. Ja nie mówię tego żartem. Czy to, co robisz, to jest coś niezwykłego, wyjątkowego, co ciebie i innych zapala do absolutnie pełnego życia? Jeśli nie, to nie mam pojęcia, po co żyjesz. To ty sam powinieneś mieć takie pytanie w głowie, to po co ja żyję? Jeżeli nie masz w perspektywie w ciągu najbliższego roku, dwóch, zrobić czegoś takiego, że świat tego jeszcze nie widział, bo masz zamiar namalować Pana Boga, to znaczy, że nie robisz nic sensownego. I to ci się w ogóle prawdopodobnie nie uda. I to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, czy tak żyjesz. Jeśli twoje studia takie nie są, to rzuć je. On ma ci miny, no poważnie. Jeśli tutaj ci tego nie dają, rzuć to. Jeśli gdzieś indziej ci tego nie dają, rzuć to. Zacznij robić to, co będzie ci dodawać. Jestem głęboko przekonany, że tak często nie jest z jednego prostego powodu. Bo mało jest takich ludzi, którzy potrafią do tego pociągnąć. Studia czasem powinny takie być, ale tylko wtedy, kiedy jest ktoś, dawniej się go nazywało mistrzem, kto potrafił otworzyć nowe światy przed młodym umysłem. Macie takie zajęcia? Macie dużo takich zajęć? Jeśli nie macie w ogóle takich zajęć, rzućcie te studia. Idźcie na inne. Naprawdę. Czemu o tym gadam? Gadam dlatego, że czytaliśmy tę Ewangelię. A to jest Ewangelia o najgenialniejszym nauczycielu świata. Ja tę Ewangelię lubię sobie czytać nie w perspektywie jakichś mądrych rozważań, na których się absolutnie nie znam. W sensie tam państwo i kościół, podatki, rozdział kościoła od państwa, państwo świeckie, wyznaniowe. Ja nie mam pojęcia w ogóle, co w tym chodzi. Pewnie jakby ktoś mądry do tego tam usiadł, to można by z tego wyciągnąć, co tam Pan Jezus mówi, jak to ustawiać te relacje. Ja nie wiem. Natomiast widzę tu jedno. Widzę, że Pan Jezus jest genialnym nauczycielem, a Jego geniusz polega na tym, że doprowadza swojego słuchacza do totalnego zamętu. Zobaczcie, bo ta Ewangelia jest dosyć zadziwiająca w tym, co Pan Jezus mówi do tych gości, którzy przychodzą, bo myślę, że my ją tak się przyzwyczailiśmy słuchać, że on tam gada o tych podatkach, no i to jest takie, no takie, nie? Przychodzi jakiś facet, w sensie jakaś grupa ludzi i zadają podchwytliwe pytanie, nie? Takie pytanie, z którego nie ma wyjścia. No się powie tak, to źle, no powie tak, to źle. Jest taki rodzaj pytań, które ludzie lubią zadawać, że to takie pytanie, że nieważne, co zrobisz, że tak wyjdziesz na głupka, nie? Jedyna sensowna tak naprawdę odpowiedź to jest nie odpowiadać i uciekać, nie? W takim wypadku. Oni takie pytanie zadają. Pytanie jest tak skonstruowane, że żeby cokolwiek Pan Jezus odpowie, no to żeby wyszło źle. Pan Jezus jest geniuszem. Zobaczcie, co On do nich mówi. Mówi, pokażcie mi monetę. No to mu tam przyniesie, nie? Tego denara. Mówi, co tu jest za obraz? No mówią Cezara. No to mówi, oddajcie to wszystko, co ma obraz Cezara Cezarowi. Czy wy to zdanie słyszeliście? Doprowadźcie to zdanie do końca logicznego toku tego myślenia. W sensie, każdą monetę, którą macie z wizerunkiem Cezara, oddajcie Cezarowi. Nie tą jedną, nie w ideologicznej zasadzie, tylko Pan Jezus robi z nimi bardzo sympatyczny absurd. Mówi, macie na tych monetach obraz Cezara? No to oddajcie. Co to jest za wezwanie? Cała kasa wraca do rządu. No tak. Co jest napisane na naszych pieniądzach? Że kogo to jest własność? Narodowy Bank Polski. No to oddaj temu, do kogo to należy. Proszę wyciągnąć całą kasę z portfeli i oddać. Nawet robi to. A potem co mówi? Skoro pokazuje taki tok myślenia, że jeżeli na czymś jest obraz czegoś, do czego to należy, to oddajmy to temu, do kogo to należy. No i potem mówi, a co Bogu, to oddajcie Bogu, nie? Na czym jest obraz Boga? Na wszystkim. No Bóg wszystko stworzył. Najbardziej oczywiście na nas. My jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo. Ale wszystko nosi znamiona Boga, jeżeli On jest Stwórcą. To co On mówi? Oddajcie wszystko Bogu. Pan Jezus odpowiada tak absurdalnie, jak oni absurdalnie pytają. Prawdopodobnie oni po tej rozmowie mówili, czyli co On odpowiedział? W sensie tak odpowiedział, że nie odpowiedział. Znaczy, to jest genialny nauczyciel, jak dla mnie. To jest nauczyciel, który zmusił do stanięcia w pewnym absurdzie. Który pokazał, że to, co ja myślę, to, co uważam, to jeżeli to doprowadzić konsekwencją logiczną do końca, jest absurdalne. Mówiąc krótko, wymyśl coś nowego. Bo to, co masz, jest do niczego. Bo ten twój rodzaj pytania, który zadałeś, jest nijaki. Nie da się z nim nic zrobić. Jezus tutaj nie jest na nich zły. Nie próbuje się odciąć. Nie próbuje ich zbyć jakąś ładną sentencją, nie? Bo to tak się stało już sentencją. Co boskie Bogu, co cesarskie cesarowi, nie? Powiedział ładną sentencję na wieki. Nie. Jezus ich zmusił do stanięcia w absurdalności tego, o co zapytali. Czy oni to zrozumieli? Nie wiem. Aczkolwiek napisane jest ostatnie zdanie, którego myślę większość z nas nie zauważyła. Czy pamiętasz, jak się skończyła ta Ewangelia? A oni byli pełni podziwu dla Niego. Tak zakończył Marek tę Ewangelię. Odeszli w pełni podziwu. Nie odeszli wkurzeni, ale odpowiedział. Tylko odeszli z jakimś absolutnym szacunkiem, zadziwieniem, co to jest za facet. Myśmy go tutaj próbowali postawić przed jakimś idiotyzmem, a on z tego zrobił coś takiego. Co to jest za gość? A może w ogóle ktoś tam się z nich nawrócił? No bo zadziwienie to jest bardzo prosta droga do nawrócenia. Być zadziwionym jakimś człowiekiem. Nie poniżać go, nie obrażać, nie wyśmiewać, ale zadziwić się tym, jaki jest niezwykły. Zadaj sobie to pytanie dzisiaj, bo myślę, że ta Ewangelia, z którą dzisiaj czytamy, to ona jest właśnie po to. Czy tak żyjesz? Czy masz takich nauczycieli? Czy ich szukasz, jeśli ich nie masz? Czy twoje życie jest tak wypełnione poszukiwaniem i sensem? Oczywiście zawsze w takich momentach nam się tu budzi jeszcze jedno, nie? Czyli no dobrze, może wszystko tak, tylko że ja jestem słaby i głupi, nie? Że może nawet bym próbował i nawet może próbuję, ale wychodzi tak, jak wychodzi. Bo może część z was, tak przypuszczam, taką mam nadzieję, robi w życiu bardzo sensowne rzeczy. No tylko, że wychodzą jak wychodzą, nie? No bo jesteśmy, jacy jesteśmy. Jedna historia tylko jeszcze z małą dziewczynką na koniec. Bo jakaś taka dziewczynka, to autentyczna dziewczynka, zaraz powiem jej nazwisko. Jak miała bodajże 12 lat, to chcieli ją wyrzucić ze szkoły. To było w latach 40. Z tego powodu, że ona miała coś, co dzisiaj nazywamy ADHD. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że takie coś istnieje, po prostu myśleli, że ona jest jakąś wariatką albo coś jest nie tak. No bo cały czas się kręciła i ruszała. Powiedzieli w szkole jej mamie, że musi pójść do lekarza z tym dzieckiem. Bo coś jest nie tak z psychiką tego dziecka. Na szczęście trafiła na genialnego lekarza. Zaprowadziła tą dziewczynkę do gabinetu, dziewczynka usiadła, tam jeszcze oczywiście z rękami pod pupą, żeby się nie kręcić, nie? Żeby się przytrzymać. No i mama opowiada, co tam się z nią dzieje, jaka ona jest taka cała właśnie rozchwiana. Lekarz na nią chwilę popatrzył i mówi, zróbmy jedną rzecz, wyjdźmy na chwileczkę. I wyszedł z mamą z tego pokoju i wychodząc włączył radio. A potem patrzyli przez to okienko w drzwiach, co się dzieje. Mała jak tylko wyszli, to natychmiast wstała oczywiście z tego stołka, bo już nie mogła wytrzymać. Zaczęła się kręcić i wiercić, ale słyszała tą muzykę, która leci z tego radia i zaczęła tańczyć. I lekarz do tej mamy podobno powiedział tak. Pani córka nie jest chora. Pani córka jest tancerką. Ta pani się nazywa Jillian Lynn. Nie wiem, czy to się ją kojarzy. Stworzyła choreografię do takich rzeczy jak musical Koty, Upiór w operze i tak dalej. Do wszystkich największych hitów musicalowych, jakie znamy. Właśnie ona. Gdzie był ukryty jej największy talent i to, co miała zadziwić świat? Tam, gdzie wszystkim się wydawało i pewnie jej samej, że najbardziej jej nie wychodzi, bo ma jakąś dziwną chorobę. Tylko, że ta dziwna choroba to był jej największy talent. I bardzo możliwe, że tak tu masz, że może rzeczywiście próbujesz albo chciałbyś robić rzeczy niezwykłe, tylko, że jesteś, jaki jesteś. W sensie matą jesteś. Nie szkodzi. To prawdopodobnie właśnie tam jest ukryta twoja największa zdolność. Właśnie w tym twoim nieudacznictwie. Jest sztuką to odkryć, jest sztuką zobaczyć, co za tym się kryje. Ale to nie jest przeszkoda. To jest zazwyczaj droga. Zadaj sobie dzisiaj jedno bardzo proste pytanie. Czy twoje życie jest zadziwiające? Czy to, co robisz w życiu, jest zadziwiające? Czy jak ludzie cię spotykają, tak jak spotkali Jezusa, to odchodzą od ciebie z zadziwieniem, że kogoś takiego jeszcze nie widzieli? Jeśli nie, to dzisiaj jest dobry dzień, żeby się nawrócić.